Witamy w kolejnej części Co słychać, panie profesorze? Cześć, Walter. Cześć, Martin. Jak się masz? U mnie wszystko dobrze, dziękuję. Cieszę się. Rozpocznijmy modlitwą. Niebiański Ojcze, prosimy Cię, abyś oświecił nasze umysły i pobłogosławił nam Duchem Świętym w tej dyskusji. Dziękujemy, że pozwalasz nam na to spotkanie. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Martin, żyjemy w czasach ostatecznych. Wierzę również w to, że szybko zdążamy do punktu kulminacyjnego naszych czasów. Jest to więc powód, dla którego powinniśmy rozumieć problemy związane z zakończeniem czasu łaski, późnego deszczu i wszystkiego, czego to dotyczy. Mieliśmy dwa programy na temat korony, omawialiśmy aktualne wydarzenia. Przyglądaliśmy się problemom w Ukrainie, Rosji, wszystkim tym rzeczom. Zawsze zwracamy uwagę na to, by nie zagubić duchowego oparcia dla naszych stóp. Dzisiaj przyjrzymy się Ewangelii Jana. Nie tak dawno, bo jakieś 4-5 lat temu, wygłosiłem kazanie zatytułowane Tylko dla Twoich uszu. Chcemy przyjrzeć się, czego to właściwie dotyczy w odniesieniu do Ewangelii Jana. Zanim to zrobimy, poświęćmy chwilę znaczeniu uczniów oraz nowinie, którą głosili. Nie wiem, czy wszyscy są świadomi, że pierwotnie sekwencja ksiąg nowotestamentowych nie była taka sama jak dzisiaj. Biorąc Biblię i otwierając Nowy Testament, widzisz określoną kolejność. Ewangelię, potem Dzieje Apostolskie, a potem od razu mamy Pisma Pawła. Natomiast na samym końcu są księgi Jakuba, Piotra, listy Jana i Judy, które oryginalnie nie znajdowały się na końcu. Były umiejscowione zaraz po Dziejach Apostolskich. Trochę tajemnicze jest to, dlaczego ta kolejność została zmieniona. Pierwotna sekwencja jest jednak dość istotna. Nie zmienia sedna Słowa Bożego, lecz przekształca, jakby to ująć, myśli i rozważania. Ponieważ Paweł to teolog, który wydobywa typologię, a starsi, Jakub, Jan i Piotr, byli tymi, którzy podawali wytyczne dotyczące tego, jak należy rozumieć przyszłość. Działali zaraz po wstąpieniu Jezusa do nieba. Tak, Paweł dołączył 3,5 roku później. Było więc to poselstwo skierowane dla Kościoła. Tak. Spójrzmy więc na oryginalną kolejność ksiąg Nowego Testamentu, kiedy Nowy Testament był początkowo kanonizowany przez apostołów Piotra, Pawła i Jana. A jak wiesz, jest to ważna kwestia, gdyż niektórzy sądzą, że to jakiś kościół złożył to wszystko razem, albo że to kościół katolicki narzucił nam kolejność. Nic nie może być dalsze od prawdy. Na długo, zanim jeszcze powstał kościół katolicki, byli już apostołowie. Paweł, Piotr, Jan. I to oni zebrali kanon Nowego Testamentu. Listy powszechne umieszczono po Dziejach Apostolskich, ale przed listem do Rzymian. Określenie listy powszechne odnosi się do pism Piotra, Jana, Jakuba i Judy. Listy Jakuba, pierwszy i drugi list Piotra, pierwszy, drugi i trzeci Jana oraz listy Judy następowały zaraz po Dziejach Apostolskich. Tekst bizantyjski zachowuje taką samą kolejność. To ciekawe. Nie zmienia to Słowa Bożego, lecz zmienia twój sposób myślenia w kontekście przygotowania na to, co będzie dalej. To tak, jakbyś czytając powieść rozpoczynał od środka, potem wrócił do początku, a później przeczytał zakończenie. Możesz zrozumieć, o co chodzi, lecz może to trochę zmienić twój sposób myślenia odnośnie treści. Dobrze to zilustrowałeś. Gdyby ta kolejność została zachowana, byłoby mniej zamieszania w kwestii prawa i łaski. Jeśli wskoczysz od razu w Pisma Pawła, możesz się pogubić. Spójrzmy prawdzie w oczy. Świat jest bardzo zdezorientowany. Tak właśnie się dzieje. Koniec wieńczy dzieło. Patrząc na świat chrześcijański, widzimy, że ludzie bardzo rzadko studiują inne księgi. Najczęściej są to listy Pawła. Mogą więc poczuć się zagubieni z powodu sposobu, w jaki Paweł odnosi się do prawa. Kiedy najpierw czytasz jasne sprawozdania apostołów, a dopiero potem zapoznajesz się z wyjaśnieniami i pismami Pawła, nie tracisz właściwej perspektywy. Jedną z ważniejszych kwestii jest posłuszeństwo prawu Bożemu. Stanowi ono normę osądu. Jest również normą, która określa grzech. Tak, ponieważ grzech jest przestąpieniem prawa Bożego. Na świecie nie ma rządu, który nie opierałby swojego wymiaru sprawiedliwości na prawie. Przyglądając się listom Jakuba, Piotra i Jana, dostrzegamy, że odgrywali ważną rolę, kładąc nacisk na upadek. Kilka przykładów. W liście Jakuba 1,25 czytamy: kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Apostoł kładzie tutaj duży nacisk na posłuszeństwo. Kiedy ujmujemy to w ten sposób, prawo zostaje przywrócone na właściwe mu miejsce. Wcześniej przywódcy Kościoła na tym etapie całkowicie je wypaczyli. List Jakuba 2,9 mówi: jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. To niezwykle ważne stwierdzenie. Ujmując to inaczej, Jakub nakazuje: nie słuchaj tego, co mówią ludzie. Nie słuchaj tego, co mówi Faraon, lecz słuchaj tego, co ma do powiedzenia Słowo Boże ponad człowiekiem. Nauczanie jest ważne, lecz ma wartość jedynie wtedy, gdy stoi w harmonii z Bożym Słowem. Ludzie są ze sobą tak mocno związani, że gdy zawiodą się na innych, od razu wylewają dziecko z kąpielą. Stają się niewierzącymi. Musisz zakotwiczyć się w Słowie Bożym, a nie w Martinie, Walterze czy kimkolwiek innym na świecie. Kotwicą jest Słowo Boże. I to, że któregoś dnia ludzie mogą stać się odstępcami, ani trochę go nie zmieni. Tak jak już wiele razy wspomnieliśmy, jeśli w Kościele doszło do odstępstwa, nie oznacza to, że cały Kościół w nim uczestniczy. Nie, i wcale nie wyklucza prawdy. Nie polegaj więc na człowieku, lecz pozwól, żeby prawo cię przekonało. Jakże łatwo można stać się przestępcą prawa, podążając za osobą, która jest przekonująca. Można to dostrzec na przykładzie szatana, który zwiódł nawet aniołów. Nawet gdybyś podążał za duchem, może on stać w opozycji do Słowa Bożego, jeśli nie jest zgodny z prawem. Odnośnie prawa i całej Biblii. Werset 10 mówi: choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział także, nie zabijaj. Ta wypowiedź jest bardzo konkretna. Wyraźnie widać, do czego Bóg się odnosi. Do dziesięciorga przykazań. Bezsprzecznie do dziesięciorga przykazań. I dalej czytamy. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Wiele razy zastanawiałem się nad tą kwestią. Jeśli zazdrościsz, tak robił w niebie diabeł, rozpoczęło się od przestąpienia dziesiątego przykazania. Zapragnął pozycji Jezusa. Gdy czegoś pożądasz, łamiesz dziesiąte przykazanie. Kiedy chcesz znaleźć się na takiej pozycji, zająć niezależne ci miejsce, faktycznie przestępujesz także pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. A to jest już rodzaj bałwochwalstwa, którym łamie się drugie przykazanie. W ten sposób obrażasz Boga, czyli depczesz trzecie przykazanie, a gdy zaczniesz kwestionować Boży autorytet, przekraczasz czwarte przykazanie. Bóg jest Jego rodzicem, więc łamiesz również piąte przykazanie. W końcu jesteś tak rozgniewany, że jesteś gotów zabić własnego rodzica, co szatan naprawdę uczynił, krzyżując Jezusa Chrystusa, swojego Stworzyciela, przestępując szóste przekazanie. Czy nie dokonał duchowego cudzołóstwa? Tak. Czy złamał też ósme i dziewiąte przykazanie? Był kłamcą i złodziejem? Od samego początku. Tak więc złamał ósme i dziewiąte, rozpoczynając od dziesiątego. Łamiesz wszystkie. Jakub 2,12. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. List ten następował zaraz po dziejach apostolskich. Nadawał ton. A potem, gdy czytasz Pawła, gdzie jest napisane, jesteś zbawiony przez wiarę, a nie własny wysiłek, te słowa powinny być czytane właśnie w tym kontekście. Nic dodać, nic ująć. To właśnie z tego powodu Martin Luther powiedział, że każdy, kto połączy Jakuba i Pawła w kontekście ich wspólnego zrozumienia tej kwestii, pojmie, jak działa łaska. Tak, i dlatego jest to bardzo ważne. To smutne, że kolejność została zmieniona. Tak. Werset 4,11. Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza prawu i osądza prawo. Skoro zaś sądzisz prawo, jesteś nie wykonawcą prawa, lecz sędzią. To kolejny bardzo interesujący fragment. Możesz stać się tak skrupulatny w wypełnianiu prawa, podobnie jak faryzeusze, że postawisz siebie w miejscu sędziego. Zaczniesz patrzeć na swoich braci i siostry, mówiąc o nich przestępcy prawa. A przecież my wszyscy mamy swoje słabości, prawda? Bywamy bardzo rygorystyczni, niekoniecznie w oparciu o Słowo Boże, ale w naszych opiniach. Podobnie jak postępowali faryzeusze, którzy uważali, że każdy, kto nie czyni dokładnie tak, jak oni, staje się przestępcą prawa Bożego. Pozostawmy więc osąd Bogu. Jakub prezentuje tutaj bardzo zbalansowany pogląd. Przechodząc do Piotra, którego pisma również znajdowały się przed Pawłem. 1 Piotra 4,17. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Tak więc posłuszeństwo było dla Piotra bardzo ważne. Tak było, powiedział, zacznij ode mnie. Dalej czytamy bardzo interesujący werset, którego większość ludzi nie chciałaby przeczytać w Biblii. A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Innymi słowy, postępuj dyplomatycznie. Nie bądź zarozumiały i nie myśl, o, stoję na świętym gruncie, mam się dobrze. To jest zarozumialstwo. 2 Piotra 1,3. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Czy zmienia to życie? Tak. Nie możesz jedynie mówić, zmieniłem się. Potrzebne są także owoce tej przemiany. Nie możesz więc powiedzieć, że Jezus za wszystko zapłacił i ja nie muszę już robić nic więcej oprócz relaksowania się. Nie. Nie jesteś powołany tylko do chwały, która jest charakterem i sprawiedliwością Chrystusa. Jesteś także powołany do czystości. Lepiej więc o tym pomyśl. 2 Piotra 2,21. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. To dość bezpośrednie stwierdzenie. Nie da się go przekręcić. Nie. I lepiej byłoby nie poznać sprawiedliwości, niż odwrócić się od tego, co zostało objawione w zakresie posłuszeństwa i wszystkich tych spraw, także cnoty. Biblia jest interesująca. Czy bowiem nie mógłbyś teraz powiedzieć, że możesz lepiej nie ewangelizować, bo gdyby nie wiedzieli, co w niej jest zapisane, zostaliby zbawieni? Gdyby jednak nigdy się tego nie dowiedzieli, prawdopodobnie byliby przegrani. W Biblii jest też werset mówiący, że jeśli im tego nie powiesz, to ich krew spadnie na ciebie. Tak, to bardzo interesujące. W duchu proroctwa możemy przeczytać prawie, ale nie do końca zbawionym. Jest się prawie, ale całkowicie zgubionym. Dobrze powiedziane, prawda? Przejdźmy do Ewangelii Jana. To są słowa Jezusa. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. To obietnica. Jeśli chcesz, by Jezus się objawił, poznaj Jego zasady. Przestrzegaj Jego przykazań. Ważne jest też, by pamiętać, że to On jest tym, który uzdania cię do zachowywania Jego przykazań. I wtedy może się objawić. Posłuchajmy słów Jana, 1 Jana 2,4. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czy czytając księgi biblijne w ich oryginalnej kolejności i natykając się na te rzeczy, poczułbyś się zdezorientowany, gdy Paweł mówi, że nie jesteś zbawiony przez prawo, ale przez łaskę? Nie, bo wiedziałbym, jak należy rozumieć prawo. Paweł mówi, żeby nie sprowadzać go jedynie do ludzkich wysiłków związanych z przestrzeganiem prawa. Uczynki muszą być przejawem boskiego działania. Przejdźmy więc do listu Judy, kolejnej księgi. Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Czy możesz więc zmienić Bożą łaskę w coś, co jest godne potępienia? Niestety ludzie tak robią. Zmieniają ją w coś, co jest godne potępienia. To są więc te księgi, które następowały zaraz po Ewangeliach i są całkowicie jasne. A jak jest z Ewangelią Jana? Uważam, że to fascynująca księga. Mamy tutaj pewne podsumowanie tej kwestii. Ewangelia Jana różni się od Ewangelii synoptycznych. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza są ewangeliami synoptycznymi. Są to w dużej części relacje naocznych świadków, trochę historii, które dokładnie mówią, co się wydarzyło. Wiele nauk i sposobów, w jaki Jezus nauczał, jest popartych przez dwóch lub trzech świadków, by każde słowo było umocnione. Ewangelia Jana jest zupełnie inna. W dużej części koncentruje się na ostatnim tygodniu życia Jezusa na ziemi. Zawiera wiele fragmentów, które nie są wspomniane przez autorów pozostałych Ewangelii. Brakuje w niej przypowieści. Już samo to jest interesujące. Opowiada o 7 cudach Jezusa, z których 2, nakarmienie 5000 i chodzenie po wodzie, znajdują się także w innych Ewangeliach. To interesujące. Cuda opowiedziane przez Jana świadczą o boskości Chrystusa w szczególnym znaczeniu. Ewangelia Jana kładzie więc nacisk na coś innego, podkreśla boskość Jezusa. Posiada wyjątkowe przesłanie dla tych, którzy otrzymują wczesny deszcz, co ma wpływ na późny deszcz. Przemiana wody w wino wskazuje na szczególne oczyszczenie. To też jest ciekawa historia biblijna, bo wielu ludzi postrzega fakt, że Jezus przemienił wodę w wino jako przyzwolenie na spożywanie napojów alkoholowych, chociaż nie ma to z tym nic wspólnego. Użyta tam woda została wlana do oczyszczających kadzi, które służyły do oczyszczania obrzędowego, do mycia rąk i stóp, co stanowiło część obrządku oczyszczania. To właśnie takiej wody użył Jezus. Stojące na zewnątrz kamienne zbiorniki mające krany do mycia rąk i stóp. Napełnił je wodą. I tę właśnie wodę przemienił w wino reprezentujące jego krew. Czyniąc tak, chciał przekazać, będzie miało miejsce większe oczyszczenie niż oczyszczenie tej wody. Jeśli nie przesiąkniesz tym ważniejszym oczyszczeniem, nie będziesz miał w nim udziału. To doskonały cud, który, jeśli zignoruje się jego symbolikę, może zostać sprowadzony do przyziemnego poziomu. Używając logiki i przeprowadzając nieco badań, można zauważyć, że naczynia te mieściły około 800 litrów wody. Zastanawiając się nad tym, że podczas ceremonii zaślubin Jezus przemienił 800 litrów wody w wino, nie wydaje mi się, żeby działał w ten sposób. Oczywiście, że nie. Zdecydowanie było to wino niesfermentowane, gdyż fermentacja była symbolem grzechu. To wszystko powinno być rozumiane w kontekście. Nakarmienie 5000 obejmuje ludzkość. Wspomniany tutaj cud ma bardzo wielkie znaczenie. Nakarmił lud chlebem życia. Był to symbol chleba życia, symbol jego samego. Liczba 5 oznacza ludzkość. Posiadamy 5 zmysłów. Uwzględnia to całą ludzkość nakarmioną chlebem żywota. Chodzenie po wodzie, woda w proroctwach reprezentuje ludzi, narody, tłumy, królestwa. Jest więc panem wód i tak naprawdę jest panem wszechświata. Stoi ponad wszelkimi prawami natury. Nie podlega im, jest ponad nimi. Zarządzanie nimi stanowi część jego boskości. Syn królewski jest przykładem niezłomnej wiary w słowo. Rzymski urzędnik, który wierzył i powiedział, nie jest konieczne, abyś przyszedł do mojego domu, wystarczy, że powiesz słowo, a mój syn zostanie uzdrowiony. To niepodważalna wiara. Wiara, jakiej Bóg oczekuje od swojego ludu. Ciekawe, że często ci, którzy nie należeli do jego ludu, tak jak ten rzymski urzędnik czy setnik, stali się doskonałymi przykładami prawdziwej wiary. Właściwie ją pojmowali. Kulawy człowiek z nad Sadzawki Bethesda, oczekujący na poruszenie się wody, odnosi się do przesądów wierzących wyznawców. Spójrzmy także na tego typu kwestie. Uzdrowienie ślepego człowieka jest świadectwem dla przywódców Kościoła, a zmartwychwstanie Łazarza wieńczy wszystkie te cuda. Tym, co zasadniczo akcentuje Jan, jest wskazanie boskości. W pismach Jana są jeszcze inne kwestie warte głębszego przestudiowania. Powstaje pytanie, dlaczego nie ma w nich przypowieści? Występują we wszystkich synoptycznych Ewangeliach oprócz Ewangelii Jana. Uważam, że przypowieści są dla nieuświadomionych, a do swojego ludu mówi wprost. Przypowieści to wspaniały sposób nauczania, gdyż nie są tak bezpośrednie, by wywołać za ich pośrednictwem ogromne zmieszanie. Mówisz coś w przypowieści, a następnie pośrednio przekazujesz wiadomość. Poza tym niektórzy ludzie lepiej rozumieją pewne rzeczy poprzez parabole. To taka jakby lekcja poglądowa. W Ewangelii Jana 16:25 czytamy: mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmę wam o Ojcu. Ewangelia Jana to zwykła rozmowa, bezpośrednie świadectwo. Interesujące jest to, że stanowi ona świadectwo, które rozwścieczyło faryzeuszy i przywódców żydowskich, lecz okazało się prostą rozmową z uczniami, do czego zaraz dojdziemy. Przyglądając się kompozycji księgi, zauważymy, że 13 pierwszych rozdziałów dotyczy tych kwestii i wiele z nich zdarzyło się podczas nauczania Jezusa. Rozdziały od 13 do 17 Ewangelii Jana odnoszą się do ostatnich godzin życia Jezusa. Znaczna część księgi dotyczy tylko ostatnich godzin. Interesujące jest również to, że duch proroctwa zachęca, by spędzić przynajmniej godzinę dziennie nad rozmyślaniami nad ostatnimi godzinami życia Jezusa. I tak powinniśmy robić. Następnie wystosowane zostały specjalne instrukcje dla Jego wyznawców, zaś pozostałe rozdziały dotyczą zmartwychwstania, ukrzyżowania i tego, co wydarzyło się przed wniebowstąpieniem Jezusa. Znaczna część została dana uczniom w ostatniej części ostatniego dnia. Po odejściu Judasza żaden z pozostałych uczniów nie miał zginąć. Ciekawe, prawda? Judasz odszedł, a wszyscy pozostali znajdują się w Księdze Żywota. Byli tymi, którzy mieli otrzymać wczesny deszcz i, tak wierzę, tak samo będzie w czasie końca. Późny deszcz spadnie na tych, którzy zostali oczyszczeni z syndromu Judasza. Gdy Judasz odszedł, pozostali otrzymali wczesny deszcz. Pod koniec czasu, gdy Judasz opuści wierzących, także otrzymają oni późny deszcz. Czyli był to taki mini przesiew. Tak, to był przesiew. Bóg odłącza konkol. Jezus powiedział Judaszowi: rób szybko, co masz zrobić. Judasz podjął już decyzję w swoim sercu. Bóg ją znał i nie przeszkodził mu, gdyż wiedział, że Judasz nie zrezygnuje. Nie zamierzał go od tego odwodzić, więc tylko powiedział: co masz zamiar zrobić, zrób to szybko. Uczniowie nie zdawali sobie sprawy, o czym mówi. Myśleli, że być może posyła go na zakupy. Po tym oczyszczeniu otrzymali przesłanie skierowane tylko dla ich uszu. Nie było już wśród nich Judasza. Nie było to poselstwo dla tłumów, ale miało służyć ku ich zachęcie i wyposażyć ich w narzędzia do głoszenia Ewangelii z mocą. Były to informacje, które wskazywały na ich wyjątkowość i uchroniły ich przed błędami uczonych w piśmie i faryzeuszy. Innymi słowy, mieli zostać utwierdzeni w prawdzie tak mocno, by nic ich nie poruszyło. Nazywa się to pieczętowaniem. Czas pieczętowania. W ten sam sposób my musimy zostać zaszczepieni przeciw tym błędom. Powieją na nas wiatry różnego rodzaju doktryn, a pośród tego musimy bardzo dokładnie trzymać się nauczania. Wierzę, że żyjemy w tym czasie. Siedzimy przy ostatniej wieczerzy. Wkrótce nastąpi przesiew. Wtedy Judasz wstanie od stołu i odejdzie. Będą jednak ludzie, którzy powiedzą, że to uczniowie muszą wyjść, a Judasz pozostać. Ale nie tędy droga. Dla Laodycei nie ma odwrotu. Laodycea zostanie wypluta. Czyń zaraz, co masz czynić. Judasz musi odejść. Musi odejść, ale czy będzie oskarżał braci? Później może żałować, że ich oskarżył. I to on przyprowadzi oprawców. To bardzo interesująca symbolika i potrzebujemy głębszego studium, żeby ją zrozumieć. Jan 17:12. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ci, którzy otrzymali wczesny deszcz, tych 11 uczniów, żaden z nich nie został utracony. Tak jest tu napisane. Z wyjątkiem syna zatracenia, zasady Judasza, on odszedł. Spójrzmy na wypowiedź z ducha proroctwa. Czego możemy oczekiwać, studiując Ewangelię Jana? Są tu cytaty z tej księgi. Musimy studiować słowo z przekonaniem, że Bóg przemawia do nas bezpośrednio. Ważne jest, by czytać z wiarą w to, że czyta się Słowo Boże. To niezwykle ważne. Myślę, że w poprzednich odcinkach wyraźnie podkreślaliśmy to, jak ważne jest Słowo Boże. Nie da się tego wystarczająco podkreślić. Musisz mieć przekonanie, że to, co czytasz, jest Słowem Bożym. I musisz mieć pewność, że Bóg zachował swoje słowo. Przeczytajmy kolejny cytat. Tylko ci, którzy czytają Słowo Boże tak, jakby Bóg bezpośrednio do nich przemawiał, są prawdziwymi uczniami. Drżą na głos Boga, który jest dla nich żywą rzeczywistością. Otwierają się na boskie pouczenia i modlą się o łaskę, by zostać przygotowani do służby. Wczesny deszcz jest przygotowaniem do służby. Dokładnie tak. To przygotowanie do najważniejszej pracy, jaka może zostać wykonana na tej ziemi. Gdy niebiańska pochodnia znajduje się w jego ręce, poszukiwacz prawdy dostrzega swoją słabość, niewykonalność samousprawiedliwienia. Piękny przekaz, który ukazuje sedno pism Pawła. Widzi, że nie ma w nim nic, co może polecić go Bogu. Wróćmy do pierwszych uczniów i do ostatniej wieczerzy. Przeszli 3,5-roczny instruktaż na Uniwersytecie Chrystusa. I stali się idealni, prawda? Nie. Byli żałośni. Tak. Więc może my jesteśmy tacy sami. Właśnie. W drodze na ostatnią wieczerzę sprzeczali się, który spośród nich jest największy. Tak, kłócili się o to, kto zasiądzie po prawej, a kto po lewej stronie Jezusa. Byli więc zaborczy. Nie zdawali sobie sprawy ze swojej beznadziejności i nicości. Nie mieli sobie nic do zarzucenia. Modlił się o to, aby reprezentujący Chrystusa Duch Święty był jego stałym przewodnikiem i wprowadził go we wszelką prawdę. Powtarzał obietnicę zapisaną w Ewangelii Jana 14:26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Musimy traktować tę księgę właśnie w ten sposób, jako ostateczną instrukcję wydaną przez Boga Wszechświata do tych, którzy będą Jego wysłannikami. To niesłychanie ważne. Niewyobrażalnie ważne. I kolejny cytat z Review and Herald. Wola Boża odnośnie Jego ludu jest jasno wyrażona w 6, 13, 14, 15, 16 i 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jest to fragment, w którym Jezus przemawia do swoich uczniów, pouczając ich o tym, co jest ważne ze względu na ich misję. Potem następuje rozdział mówiący o ukrzyżowaniu. Musimy więc rozumieć rozdziały 6, 13, 14, 15, 16 i 17 Ewangelii Jana. To w niej zawarte jest boskie antidotum na grzech całego świata. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jeśli nie przyswoimy sobie charakteru Chrystusa, który jest ucieleśniony w posłuszeństwie wszystkim Bożym wymaganiom, stracimy życie wieczne. Odnosi się to także do dni ostatecznych. Słowa, które Jezus przekazał swoim uczniom, są również dla nas symboliczną wskazówką w odniesieniu do zbliżającego się czasu ostatecznego. Dlatego musimy je studiować. On może umrzeć, tak jak umarł Chrystus, ale życie Zbawiciela jest w Nim. Jego życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, powiedział Jezus. Przeprowadza proces, w którym wierzący stają się z Nim jednością w tym życiu, by być jednością z Nim przez całą wieczność. Być może umrzesz, ale jeśli masz w sobie Jezusa, to nie jesteś umarły. Masz życie wieczne. Myślę o tym zdarzeniu, gdy Bóg przestrzegł, gdy zjecie z tego drzewa, na pewno umrzecie. Tak naprawdę było to ogłoszenie miłosierdzia, gdyż szatan nienawidzi tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tropi ich, podąża za nimi, usiłuje ich zniszczyć i zamienia ich życie w udrękę, by ta ziemska wędrówka miała swoje pułapki, prawda? Z czasem stajesz się coraz starszy i zmęczony, a potem stajesz się tak stary i zmęczony, że pragniesz po prostu zasnąć. Wtedy śmierć wydaje się wybawieniem, prawda? A gdy zasypiasz, nikt już nie może cię złapać, ani ścigać, ani prześladować. Mogą wpadać w złość, mogą wykopać kościoły Cliffa, zemleć je, spalić, w przypływie wściekłości wrzucić do rzeki, ale to im nie pomoże, gdyż Wycliffe o tym nie wie. Odpoczywa spokojnie w Chrystusie, podczas gdy wszystko wokół szaleje. Nawet podatki już więcej cię nie dosięgną. To naprawdę sytuacja pełna miłosierdzia. A gdy nadchodzi dzień zmartwychwstania, cóż to będzie za dzień? Są dzisiaj tacy, którzy ukazują fałsz jako prawdę, tak jak Żydzi przedstawili ludzkie zasady jako chleb z nieba. Powiedzenia bez wartości są oferowane ludowi Bożemu jak dobry kąsek, gdy w tym czasie ich dusze głodują bez chleba żywota. Wymyślono bajki, a ludzi próbuje się wplątać w sieć. Ci, którzy to czynią, pewnego dnia ujrzą swoją pracę tak, jak jest postrzegana przez niebiańskie umysły. Umieszczają w fundamencie drewno, siano lub ściernisko, a gdy to uczynią, rozkazują Bożemu Słowu z całym jego bogactwem oraz mocą. Słowu, z którego mogliby czerpać cenne skarby prawdy. Jak ważne są te słowa w czasach, w jakich żyjemy? Niesamowicie ważne. Wśród ilu fałszerstw żyjemy? Ile wiatrów doktryn wieje wokół nas, nawet w samym Kościele? Jeśli nie będziesz kurczowo trzymać się Słowa Bożego, wstaniesz i odejdziesz. Tak jak zrobił Judasz. Mamy kolejną wypowiedź z Review and Herald. Pokarm przygotowywany dla trzody Bożej spowoduje spadek duchowości i śmierć. Kiedy się opamiętają, zaakceptują Słowo Boże, dokładnie tak, jak ono brzmi, przestaną próbować narzucać własną interpretację Pisma, a wtedy przyniosą ze skarbca serca rzeczy nowe i stare, aby wzmocnić siebie i tych, dla których pracują. Musimy być chrześcijanami opierającymi się na Słowie Bożym. Są tacy, którzy nie tylko w swoich sercach, ale i wszystkimi swoimi uczynkami mówią: mój Pan zwleka z przyjściem. To kolejny niemały problem. Pamiętajmy, że to zły sługa powiedział: mój Pan zwleka z przyjściem. Skoro przyjście Chrystusa było przepowiedziane dawno temu, dochodzą do wniosku, że zakradł się w to jakiś błąd. Ale Pan mówi, to widzenie ma swój określony czas, ale na końcu przemówi i nie skłamie. Choć zwleka, zaczekaj, bo na pewno nadejdzie. Nie będzie już odwlekane, gdy poselstwo poznają wszystkie narody, języki i ludzie. Czy my, którzy twierdzimy, że jesteśmy uczniami proroctwa, zapominamy, że Boża wyrozumiałość dla niegodziwych jest częścią obszernego i miłosiernego planu, za pomocą którego stara się objąć duszę zbawieniem? Czy znajdziemy się wśród tych, którzy przestali współpracować z Bogiem i mówią, że Pan zwleka ze swoim powrotem? Mam nadzieję, że nie wpadniemy w tę pułapkę, lecz nadal będziemy głosić, że nadchodzi. Jest tuż u drzwi. I to jest powód, dla którego powinniśmy utrzymywać równowagę pomiędzy tym, co dzieje się na świecie, by pokazać, że znajdujemy się tuż u drzwi. Ale musimy również wiedzieć, jakie jest duchowe umocnienie, które potrzebujemy na ten czas. Myślę, że nadeszła pora, byśmy zanurzyli się w Ewangelii Jana. Tak, w rozdziałach, które studiujemy. Przyjrzyjmy się też pokrótce niektórym z pozostałych. Czytając Ewangelię Jana, od razu dostrzegamy, co stanowi ciężar dla apostoła. Rozpoczyna się ona, jak wielokrotnie wspominaliśmy, od słów na początku. Jaka jeszcze księga rozpoczyna się w ten sposób? Księga Rodzaju. Księga Rodzaju. Podoba mi się to maleńkie powiązanie, jakie znajdujemy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Potem wspomina o świadku, którym był Jan Chrzciciel, składa zeznanie. W wersecie 11, który rozpoczyna nowy paragraf, mówi: przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Nie bądźmy zarozumiali. Jesteśmy zbawieni, gdyż Bóg nas powołał. Wszyscy zbłądziliśmy i to Bóg wzywa nas z powrotem. Tak więc cała chwała i cześć należy się Jemu. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Pisze to Jan, jeden z synów gromu. Co go przemieniło? Tylko Jezus mógł to uczynić. Jam ujrzał Jego chwałę. Boskość Jezusa. Zobaczył w Nim Boga. Uświadomił sobie, że jest Bogiem, ale co dokładnie zobaczył? Świetlaną istotę świecącą blaskiem? Tak, ujrzał to raz, podczas przemienienia. Ujrzał świetlaną istotę, ale co dostrzegł, zanim ujrzał tę lśniącą postać i zanim jego charakter uległ przemienieniu? Zobaczył człowieka, który pochodził z ubóstwa. Zobaczył osobę skromną, życzliwą, łagodną, o wielkich pokładach cierpliwości. Widział, jak cierpiał i jak radził sobie z tym cierpieniem. Podziwiał go i pragnął być taki jak on. Jestem synem gromu i chciałbym być jak on. Więc to, co zobaczył, to charakter Chrystusa. Zobaczył też w nim cichość, bo kiedy jesteś synem gromu, cichość nie jest twoją mocną stroną. Jesteś wybuchowy i niewiele ci trzeba, by eksplodować. Wiem coś o tym. Martin, czy ty też miałeś krótki ląd? Tak krótki, jak sam jestem krótki. Czy Bóg dał ci żonę, która jest w stanie przygasić ten ląd? Tak, dał mi piorunochron. Biedna żona.
Gave me a lightning conductor.
Your poor wife.
W Ewangelii Jana 1,15 czytamy: Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Kto był starszy, Jan czy Jezus? Jan był starszy o 6 miesięcy. Powiedział jednak, że Jezus był przed nim. Musiał więc poznać coś więcej. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Zasadniczo mówi tutaj o tym, że prawo, księgi mojżeszowe, pięcioksiąg, zapowiadał Jezusa i to, co dla nas uczyni. Lecz Jego przekaz przejawił się w działaniu Chrystusa. Piękne, prawda? Pierwszy rozdział dotyczy tego, kim jest Chrystus. Jest Bogiem. W wersecie 35 czytamy: Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i tak dalej. Ten spotkał tego, a tamten tamtego. Któryś spotkał Nataniela, jeden za drugim świadczyli, co widział ktoś inny przez świadectwo tego, co widział Jan. Przyszli do Jezusa, a Jezus powiedział: Chodźcie, a zobaczycie. Nic im nie mówił. Wszystko, co powiedział, zobaczcie sami. Przyjdźcie i sami zobaczcie, o co tu chodzi. To jest istota pierwszego rozdziału. Chcemy wydobyć z tego wskazówki ważnych dla naszych czasów. Nie będziemy analizować Ewangelii Jana werset po wersecie. W rozdziale drugim jest mowa o oczyszczeniu, zamianie wody w wino, o czym już rozmawialiśmy. Mamy w nim bardzo istotne przesłanie, że oczyszczenie przechodzi poprzez krew baranka. Rozdział trzeci opowiada o Nikodemie i o nowonarodzeniu. Musisz zdobyć duchowe postrzeganie. Ta dyskusja jest tak bardzo fascynująca, gdyż porusza wiele aspektów. Odnosi się do tego, kim jest Jezus. W Ewangelii Jana 3:7 czytamy: Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Oznacza to, że musi nastąpić duchowe narodzenie. Przejdźmy do wersetu 14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Była to ważna wskazówka i Nikodem miał ją w pamięci. Kiedy doszło do ukrzyżowania, zrozumiał, że Chrystus stał się grzechem dla nas. Uczniowie uciekli, lecz Nikodem pamiętał tę wypowiedź Jezusa. A to bardzo ważna lekcja, po której następuje, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Werset 16 mówi: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Są to prawdopodobnie najbardziej znane wersety w całej Ewangelii Jana, może nawet w całej Biblii. To zawarte w Biblii podsumowanie Bożego charakteru. To różnica pomiędzy religią prawdziwą a fałszywą. Każda religia, która nie ukazuje w ten sposób Boga, posiada błędny obraz Jego charakteru. A to jest smutne. Przyjęcie tego, co Jezus powiedział Nikodemowi, jest niezwykle ważne, gdyż w wersecie 18 czytamy: Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To właśnie pokazuje Boży charakter. Imię dotyczy osoby. Nie wiesz, kim jest Bóg, jeśli nie poznałeś Jezusa. To jest założenie Jana. Syn gromu, który patrząc na Jezusa, uświadamia sobie, że jego własny charakter jest daleki od jego charakteru. Jak wiele mu brakuje. To ważne, jak powiedziałeś, by zrozumieć, że mówi on o charakterze, a nie o wymawianiu jego imienia. To są słowa Jezusa. Gdyż w Ewangelii Jana są one zaznaczone jako wypowiedzi Jezusa. To mówi Jezus. Spójrzmy na kolejnego świadka. Wracamy do Jana. Wersety 22 i 23. Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Po czym w dość interesującym wersecie 25 pojawia się fragment o innym charakterze. A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. To interesujące, gdyż Jezus właśnie objaśnił Nikodemowi, w jaki sposób człowiek zostaje oczyszczony. Należy na nowo się narodzić. Nie następuje to poprzez jakieś rytuały, ale jedynie przez krew Chrystusa. Rodzi się więc spór, który omawiają z Janem. Jan nie zagłębia się w szczegóły i nie wyjaśnia im, co powinni zrobić, ile razy się oczyścić, lecz daje świadectwo w pełnej mocy Ducha Świętego. W wersecie 30 odnosi się do Jezusa. On musi wzrastać, a ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Jan poświadcza, że Jezus przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi rzeczami i posiada pełną wiedzę o Bogu, gdyż sam jest Bogiem. A potem dodaje, że żaden człowiek nie przyjmuje jego świadectwa. Jeśli więc Duch Święty cię nie przekona, nie dostaniesz się tam, musisz narodzić się na nowo. Chciałbym jeszcze wspomnieć, żebyśmy się nie zagubili. Jan, który to mówi, to Jan Chrzciciel. Tak, nie jest to Jan, który napisał Ewangelię. Jan, pisząc Ewangelię, cytuje Jana Chrzciciela. Pamiętajmy też, że Jan Chrzciciel również miał uczniów. Czytając od wersetu 34, zauważymy interesujące rzeczy, o których pisze Jan. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. To potężne świadectwo wydane przez Jana Chrzciciela. Wskazuje, jak ważne jest, by mieć wiarę bez patrzenia. Tuż zaraz po tej wymianie zdań w rozdziale 3, w którym zapisane jest świadectwo Jezusa dla Nikodema, potwierdzone przez Jana Chrzciciela, w rozdziale 4 jest mowa o kobiecie przy studni w Samarii. Przechodzisz od ludzi Bożych, wliczając do nich Nikodema i tych, którzy słuchali poselstwa Jana Chrzciciela, do pogardzanej Samarytanki. Historia opisana w Ewangelii Jana pokazuje, że Jezus nie zważa na osoby i w przeciwieństwie do tego, co zrobiliby Żydzi, historia dotyczy tej kobiety. Kobieta jest symbolem Kościoła. Kościół Boży zrzesza całą ludzkość, nawet pogardzanych Samarytan. Gdy kobieta rozpoznała w Jezusie Mesjasza, pobiegła do miasta i powiedziała: chodźcie i zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko o mnie. Jedynym, który wie o wszystkim, jest Mesjasz. Nie miała ani cienia wątpliwości. Pokazuje to, jak wszechmocna jest Boża miłość. To trafia w sedno. To chyba pierwszy raz, gdy Jezus tak wprost mówi o tym, że jest Mesjaszem. Niesamowite, gdyż nie powiedział tego Nikodemowi, ani nikomu innemu, lecz Samarytance. Nie mówił tego do osób, które powinny już to wiedzieć. W Ewangelii Jana 4:25-26 czytamy: rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Niewiarygodne. Powiedział do Samarytanki: jestem Mesjaszem. Co mówi nam to o ewangelizacji? Nie możemy zatrzymywać tego dla siebie. Musisz iść do świata, który nie zna Mesjasza, by mu powiedzieć: Jezus jest Mesjaszem. To powinniśmy im powiedzieć. A do wykonania jest jeszcze wiele pracy, gdyż większość ludzkości zaprzecza, że Chrystus jest Mesjaszem. Przejdźmy do rozdziału 5. Mamy w nim historię, która przydarzyła się przy sadzawce Betesda. Leżał przy niej człowiek, który przez 38 lat był ułomny. To bardzo interesujący przedział czasu, gdyż 38 lat reprezentuje wędrówkę Izraela po pustyni, gdy musieli zawrócić spod Kanaanu. Mogli wejść do tej ziemi, lecz tak się nie stało. W sumie wędrowali przez 40 lat, pamiętasz, lecz dwa już minęły i przez pozostałych 38 musieli nadal wędrować, ponieważ nie uwierzyli. Mieli własne przesądy, zamiast zaufać Bogu. Mamy więc tutaj chorego człowieka, leżącego w tym miejscu przez ten długi czas. Jest on symbolem niewierzących Żydów tułających się po pustyni. Doświadczenie przebywania w nędzy na pustyni. Człowiek, który leży przy sadzawce i wierzy, że gdy stąpi anioł, woda się poruszy. To kolejny przesąd. Jezus zwraca się do niego, czy chcesz być zdrów? A on odpowiada, nie mam nikogo. To dość smutne wyznanie, prawda? Nie mam nikogo. Wokół niego było wielu pobożnych, tak siebie postrzegali, lecz żaden z nich mu nie pomógł. Nie miał nikogo, kto mógłby mu pomóc. Bóg skierował do niego bezpośrednie wezwanie, i to w dniu szabatu. To rozwścieczyło Żydów. Wywołało kontrowersję i konflikt pomiędzy prawdziwym i fałszywym wyznaniem wiary. Jest w tym lekcja dla nas na dzisiaj. Czy istnieją rytuały, których wykonywanie przyniesie, według tego, jak wierzą ludzie, określone skutki? Jeśli przejdziesz przez jakieś obrzędy, czy skorzystasz z duchowego uzdrowiciela, bądź odwiedzisz szczególne miejsce kultu, jak Lourdes, to prawdopodobieństwo uzdrowienia jest dużo większe, niż gdybyś został w domu? To takie niepoważne. Czy Bóg nie jest obecny wszędzie? Czy musisz przejść pielgrzymkę do jakiegoś miejsca, by skorzystać z Jego łaski? Nie, to jest fałszywa religia. W rozdziale 5 Jezus nazywa to fałszywą religią. Uzdrowienie, które miało miejsce przy sadzawce Betesda, to rozstrzygający moment. Stworzył on okazję do tego, by wyjaśnić sytuację wynikającą z konfliktu, który powstał pomiędzy Jezusem a faryzeuszami. Prawda została im ukazana. Mogli ją przyjąć albo odrzucić. Po tych wszystkich cudach, jakie zaszły, mieli świadków. Jak wspomniałeś, w tym samym czasie zachodzi wiele rzeczy. Stał on pomiędzy tym człowiekiem a sadzawką. Nawet nie patrząc w stronę wody. Nie patrzył w kierunku sadzawki, gdyż symbolizowała ona przyjęty przez Żydów przesądny system wierzeń zaprzeczający mocy Boga i wskazujący na poleganie na ludzkiej mocy dotarcia do sadzawki. Pokazał im, to ja uzdrawiam. Spójrz na mnie. A po drugie uczynił to w szabat, aby uświadomić im, że jest Panem szabatu. I to On uzdrawia. Tak, i czytamy o tym w Jana 5,16. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. A potem rozzłościł ich, mówiąc, Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi Tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W pełni rozumieli, o czym mówił Jezus, że jest Bogiem. Czy można powiedzieć, że złamał prawo, że nie przestrzegał szabatu? Jak mógłby to uczynić, skoro jest Panem szabatu? Nie złamał go, ale według nich tak zrobił. Tak, zgodnie z ich ludzkimi nakazami. Czy w przyszłości wydarzy się coś podobnego? Właśnie to chciałem powiedzieć. Czy powstanie ludzkie prawo stojące w opozycji do prawa Bożego? Prawo mające moc, by wydać wyrok śmierci, jeśli ktoś nie przestrzega prawa ludzkiego? Zdążamy w kierunku takich samych sytuacji. Jezus odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Mają tę samą moc, tę samą władzę, takie same podejście. Dalej mówi, ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Mówi tutaj o wydarzeniach, o cudach, których byli świadkami. Albowiem, jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Do Boga możesz przyjść jedynie przez Chrystusa. On jest jedyną drogą, dzięki której możesz zrozumieć ojca. Jeśli widziałeś syna, widziałeś ojca. Następnie mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Jest to teologiczne kazanie o zbawieniu. Do kogo je kieruje? Do przywódców. Do przywódców. Ta konfrontacja miała na celu nadanie praktycznego, teologicznego znaczenia i wszczęcia dyskusji wśród Żydów i przywódców. Jaka była ich reakcja? Wpadli w szał. Potem Jezus potwierdza, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi. Mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Syn Człowieczy to tytuł, który znajdujemy w Księdze Daniela 7:13. A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Tak więc te dwa podtytuły, Syn Boży i Syn Człowieczy, są charakterystyczne dla Jezusa. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Udziela im lekcji teologii, irytując tym Saduceuszy, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Obejmuje tym stwierdzeniem wszystkich. Czy dzisiaj mamy podobne religie? Niekoniecznie wierzą w zmartwychwstanie, ale wierzą w reinkarnację. Tu mamy teologię w najlepszym wydaniu. Wskazuje ona na pozycję syna. Mówi o udzielonym mu wszelkim sądzie. Mówi, że moc zmartwychwstania jest w jego słowie. Wspomina także o wzbudzeniu w dniu ostatecznym. Wspomina także dwa zmartwychwstania. Nie ma o tym mowy w tym miejscu, bo te wydarzenia dzieli tysiące lat, ale później czytamy o tym w Księdze Apokalipsy. W wersecie 31 czytamy: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Potrzeba więcej niż jednego świadka, prawda? To bardzo ważne. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Właśnie dokonał wielkiego cudu, który jest dla nich świadectwem i mówi: w porządku, nie chcecie przyjąć mojego świadectwa, że jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem tym, który posiada moc zmartwychwstania, ponieważ ja i Ojciec jesteśmy jedno, jesteśmy Bogiem. Widzimy, że oni wiedzieli, o czym on mówi. Teraz przedstawia świadectwo Jana i mówi, że Jan świadczył o tych rzeczach. Właśnie o tym czytaliśmy. W wersecie 36 czytamy: ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Mówi tu o wielu świadkach, którzy zeznają, że On jest tym, za którego się podaje. Po pierwsze, mówi o sobie. Mówi: w porządku, uważacie, że to świadectwo nie jest prawdziwe, bo zeznaje o samym sobie. Ale co powiecie o Janie? Czuliście się szczęśliwi, przebywając w jego obecności, a on świadczył dokładnie to samo. Ale teraz mu nie wierzycie, bo nie chcecie mi wierzyć. Oto Baranek Boży. Moja działalność świadczy, że jestem tym, za kogo się podaję. Czy widzieliście człowieka chromego, który na moje słowo wstał i chodził w dniu szabatu, o który się sprzeczacie i z powodu którego twierdzicie, że łamie prawo, podczas gdy ja pokazuję wam, że jestem Panem szabatu, waszym Stworzycielem? Święcicie szabat, bo ja to nakazałem. W ciągu 6 dni stworzyłem ziemię i niebiosa i wszystko, co jest na nich, lecz nie uznajecie mnie za Boga Stworzyciela, który przywraca życie umarłemu od 38 lat w tym sensie. Mówi, że Ojciec także składa świadectwo. Kiedy ma to miejsce? Podczas chrztu w słowach: to mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ludzie go słyszeli, tak więc był świadek z nieba, był świadek na ziemi. Jan Chrzciciel świadczy o nim jego działalność. A potem w 29 wersecie mówi: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. Mamy więc 4 świadków: Jan, działalność, Ojciec i Pisma. Nie ma wątpliwości co do tego zagadnienia. Tym sposobem położyliśmy podwaliny pod przesłanie, które ma otrzymać lud Boży, by przygotować się na późny deszcz. Jest ono zawarte w poselstwie do uczniów, którzy oczekiwali na wczesny deszcz. Myślę, że w tym miejscu powinniśmy się zatrzymać, aby kontynuować w kolejnym odcinku. Dziękuję, tak zróbmy. Czy możesz się pomodlić? Niebiański Ojcze, bogactwo i piękno Ewangelii Jana, która opisuje 4 wspaniałych świadków, świadczących o prawdzie, I nawet nie wspomina w tym miejscu o świadectwie uczniów, przygotowuje grunt pod to, co przed nami. Musimy przyswoić sobie te słowa. Spraw, abyśmy uwierzyli w nie całym sercem i całym umysłem, gdyż to świadectwo jest prawdziwe na podstawie zeznań świadków. Abyśmy byli gotowi, gdy nadejdzie czas, w którym dojdzie do ostatecznego konfliktu. To moja modlitwa. W imieniu Jezusa. Amen.